Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie.
Dzień dobry, Mateuszu.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
No właściwie dobry wieczór, no właśnie. Tak jak przystało na podcast Kryptowaluty wieczorową porą, nagrywamy wieczorową porą, czyli o godzinie 22. Zresztą jak mamy to w tradycji z tobą.
Tak, akurat ja mogę w późniejszych godzinach jedynie.
No właśnie. I dobrze, że nam się udaje spotykać. Cieszę się w ogóle, że dałeś się zaprosić po raz kolejny. Myślę, że dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo będziemy rozmawiać o decentralizacji, a może jej braku właściwie, czy w blockchainie, czy w blockchainach, czy generalnie w kryptowalutach. Powiedz mi, czy jesteś gotowy na tą rozmowę?
No jestem gotowy, jak najbardziej.
Super, bardzo się cieszę. Witam wszystkich słuchaczy i też oglądaczy. Dzięki, że jesteście ze mną, że jesteście z nami. Myślę, że dzisiaj czeka nas ciekawy odcinek. Przejdźmy od razu do rzeczy. To Mateuszu, bo to decentralizacja to była jedna z tych rzeczy, które mnie zafascynowały w kryptowalutach. A powiedz mi, jak to wygląda w praktyce? Jak ta centralizacja faktycznie wygląda, czy decentralizacja? O, widzisz, wymskło mi się centralizacja.
No moim zdaniem w praktyce to wygląda tak, że wyglądają rzeczy na to, że są zdecentralizowane, ale nie do końca tak jest. To znaczy ja bym powiedział, że to jest raczej pewne projekty bardziej lub mniej dążą do decentralizacji. Właściwie nawet niektóre nie dążą, ale te, które dążą, to powiedzmy, że no, że bardziej lub mniej im się to udaje. Mhm. I generalnie, szczególnie na Twitterze i w ogóle jest dużo takich informacji przekłamanych i kłamliwych. Ludzie powiedzmy często podciągają fakty odnośnie decentralizacji danych swoich projektów. Mhm. Czasami robią to z niewiedzy, a czasami robią to z kłamstwa. Często robią to z kłamstwa, bo po prostu boją się jakby utraty, że inni inwestorzy jakby się przestraszą, że wykryją, że pewne aspekty pewnych projektów są scentralizowane. Mhm. I tak to mniej więcej wygląda, więc spróbujemy może zrobić, jak pozwolisz, taki przegląd trochę po projektach i będziemy opowiadali po prostu i ty też wyrazisz swoją mhm. opinię, ja wyrażę swoją opinię, które są zdecentralizowane, w jaki sposób, gdzie mają uchybienia, że tak się wyrażę, czy chcą te uchybienia naprawić, czy nie chcą tych uchybień naprawić. Bo to też jest bardzo ważne. Projekt tak. Na przykład może mieć problem świadomy, ale chce pracować nad rozwiązaniem tego. Albo projekt mówi, że nie chce tego. No nie tak. Uważam, że to jest problem. Nie?
No wiesz, można by było tak naprawdę zacząć od pierwszego, czyli Bitcoina, bo na przykład Bitcoin maksymaliści, oni uważają, że wszystko inne jest shitcoinem, bo tylko Bitcoin jest tak naprawdę zdecentralizowany, no nie? No i co ty na to, słuchaj?
No, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, który zacząłeś od Bitcoina, bo mimo tego, że ja jestem wielkim kardanowcem, jak dobrze wiesz, to powiedzmy, że w pewnych... To jest właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim, co ja będę zaraz mówił, opowiadał, bo każdy człowiek tak naprawdę ma trochę racji. To znaczy, jak się posłucha na Twitterze, czy jak się słucha w ogóle, co ludzie mówią, jakie mają perspektywy, to każdy ma jakiś wycinek tej perspektywy, który jest prawdą. Mhm. Więc prawda to jest tak naprawdę kolekcja tych wycinków różnych ludzi. Ale dobra, to na tyle, jeśli chodzi o filozofowanie. Teraz przejdźmy do praktyki. Zanim jeszcze przejdziemy do samego Bitcoina, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że są różne aspekty decentralizacji. Ja znalazłem trzy aspekty decentralizacji i wtedy przejdziemy do Bitcoina. Pierwszy to jest decentralizacja sieci, czyli samego działania sieci. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli na przykład ja mam tylko 10 węzłów, albo 10, nawet nie węzłów, 10 validatorów, czy tam tych, jak to się nazywa, mining pools, tak, kopalni, kopalni, to jeśli to rządy na przykład, czy jakieś instytucje, okej, okay, no to mogą dość łatwo pozbyć się tego, bo to jest tylko 10 węzłów, nie? 10 kopalni. Więc to jest tak zwana decentralizacja sieci samej w sobie. Znaczy kto jakby sprawdza poprawność bloków i ile jest tych węzłów sprawdzających poprawność bloków. Drugi aspekt to jest decentralizacja głównego developmentu. Ja to mówię kora tak zwanego, nie? Czyli Bitcoin czy Cardano czy Ethereum mają swoje takie główne binarki, że tak się wyrażę, które się odpala, nie? Kto za tym siedzi i kto jakby ma prawa w GitHubie do tego, żeby merge'ować pull requesty, nie?
O, co to znaczy merge'ować pull requesty?
Merge'ować pull requesty, już mówię. Otóż jak się programuje przy użyciu Gita i GitHuba, bo właściwie to są takie standardy dzisiaj, kiedyś Mercurial był, już się to skończyło, to otwiera się tak zwanego pull requesta. Pull request to jest trochę śmieszna nazwa, bo tak naprawdę to powinien być push request, ale tak się mówi pull request w tym sensie, że to jest zmiana kodu, którą chcielibyśmy wrzucić do głównego domaina tak zwanego, mastera. Kiedyś się mówiło master, teraz ze względów politycznych się mówi main. To jest ten główny korzeń, do którego wszystkie zmiany do repozytorium trafiają. Więc na to się mówi pull request. No i chodzi o to, że ja na przykład nie miałbym prawa, każdy może otworzyć pull requesta do dowolnego projektu na GitHubie, ale jest określona ilość osób, które się zgadzają na to, żeby tego pull requesta zmerdżować, jak to się mówi, czyli wrzucić, żeby on był aktywny, a potem wypuścić wersję po prostu na to, nie? I to się tylko tak mówi, że każdy może to zrobić. Każdy może to zrobić, to jest prawda, ale jeśli się nie zgadza ten pull request z wizją ludzi, którzy mają prawa do merdżowania, wtedy takie coś zostanie odrzucone. Nie? Więc to jest drugi aspekt. Drugi aspekt to jest tak zwana centralizacja bądź decentralizacja developmentu. Na ile on jest zdecentralizowany. A trzeci aspekt, który mi się udało znaleźć, to jest, uwaga, bo to jest trochę crazy do pojęcia na początku może, zależy na ile słuchacze siedzą w ekosystemie, to jest decentralizacja developmentu projektów wokół danej kryptowaluty. Tak? Bo może być na przykład tak, bo to zawsze na przykładach się najlepiej wyjaśnia, że projekty dookoła, jakby na przykład w Ethereum, czy tam w Cardano, czy w Algorandzie, czy w różnych innych kryptowalutach, że same projekty są też dookoła rozwijane przez deweloperów tego projektu.
No tak.
I wbrew pozorom się to spotyka. Nie jest to aż takie rzadkie, szczególnie jak się wyjdzie poza pierwszą piątkę, poza pierwszą dziesiątkę kryptowalut. Więc tak, to jest ta decentralizacja projektów dookoła danego projektu. No, więc to jest taka klasyfikacja, którą mi się udało znaleźć. A teraz możemy przejść do samego Bitcoina i możemy umówić jakby te wszystkie trzy aspekty decentralizacyjne, o których powiedziałem właśnie.
Dobry pomysł.
No. Czyli tak, w Bitcoinie generalnie, jeśli chodzi o decentralizację sieci, to sytuacja się zdecydowanie poprawiła, bo do tej pory jakby Chiny dominowały, jeśli chodzi o odpalenie, znaczy odpalanie tych koparek tak zwanych. Była dość duża centralizacja w Chinach. W tej chwili jak Chiny zaczęły, aż już po raz kolejny zresztą, bo to nie jest nic nowego, gdzie Chiny walczą po prostu z koparkami, no to tych koparek, te koparki niektórzy załadowali na statki, ci, którzy mogli przynajmniej, i gdzieś tam czasami udało się te koparki po świecie rozesłać, a czasami trzeba było zniszczyć te koparki. Było nawet takie wideo słynne na Twitterze krążyło, gdzie autentycznie koparki zostały po prostu uszkodzone i zezłomowane. No. Ale niektórym się udało jakby wyprowadzić poza kraj. Poza tym nowi też dochodzą, tam El Salvador na przykład, tam jako kraj w ogóle chce kopać. Celsius, taki projekt znany niektórym, niektórym nie, też zainwestował ogromną ilość w koparki, więc powiedziałbym, że ten aspekt decentralizacji Bitcoina jest, samej sieci jest o wiele lepszy niż był i nawet ten incydent z Chinami pomógł ostatnio, powiedziałbym, trochę, bo wiadomo, w Chinach jest tania energia elektryczna, więc no, Chiny tak trochę wykopały ten i pomogły de facto decentralizować sieć. Więc tu bym powiedział, że jest wysoki ten poziom decentralizacji. To, co jest bolesne w Bitcoinie, to jest to, że jeżeli jakiś kraj, powiedzmy, wypowie wojnę Bitcoinowi, no to ten proces, którym trzeba te koparki jakby zapakować na jakiś statek czy do jakiegoś samochodu i tak dalej, to jest problematyczna sprawa, ale da się to zrobić. I ten incydent z Chinami w ogóle był na tyle duży, że nawet dość mocno spadł tak zwany hash rate, czyli jakby prędkość w terahashach na sekundę jakby sprawdzania tych bloków.
Czyli trudność wydobycia, no nie? Spadła. Czyli było łatwiej kopać, bo konkurencja spadła.
Tak, bo jakby Bitcoin się dostosowuje w zależności do tego, ale też na krótki czas zabezpieczenie sieci spadło.
No i cena Bitcoina, prawda? W związku z tym również.
No cena też spadła ogromnie, spadła. Jak wiadomo, do 30 tysięcy chyba, czy nawet poniżej.
Tak, 60, nie?
Więc powiedzmy, że to było dość duże uderzenie dla sieci. Bitcoin się wylizał z tego, ale jeżeli na przykład ktoś by, nie daj Boże, brał kredyt w Bitcoinie czy coś takiego, no to wiadomo, to są ogromne spadki, nie? Ale ludzie generalnie w kryptowalutach, którzy są przyzwyczajeni do takich spadków, cyrki się zaczynają wtedy, jak na przykład El Salvador chce, prawda? Mówi tam, że 30 dolarów każdy dostanie w swoim portfelu. Nie wiem, czy słuchacze o tym słyszeli. No to nagle z takich 30 dolarów, jeśli to było, powiedzmy, gdy Bitcoin miał 60 tysięcy, no robi się 15, nie? Więc generalnie im ktoś jest biedniejszym, tym trudniej mu przeżyć te skoki. A dla ludzi bardzo bogatych to te skoki aż tak bardzo nie przeszkadzają, bo jak się ma na przykład 10 milionów dolarów w Bitcoinie i mi to spadnie do 5, no to powiedzmy, że nadal mam 5 milionów, nie? To jest bardzo dużo. Więc im ktoś biedniejszy, tym te wahania kursu są boleśniejsze, znaczy bardziej bolą jakby tą jednostkę. Ale dobrze, to jest taka dygresja była. Wróćmy do głównego tematu. Jeśli chodzi o decentralizację developmentu w Bitcoinie, to uważam, że sytuacja jest samego tego core'a tak zwanego, sytuacja jest dość tragiczna. To znaczy jest grupka, która trzyma władzę i nie bardzo tą władzę chce oddać. No nawet tak. Znaczy niektórzy w ogóle uważają, że to jest zaleta. I ja nie chcę mówić, że to jest tylko wada, bo to też można potraktować jako zaleta. To jest rodzaj takiego, to jest podobnie jak Linux, no nawet nie jak Linux, bo Linux ma fundację Linuxa. Ale powiedzmy, że jest to troszkę przybliżone do rozwoju Linuxa. Jest tam Linus Torvalds, są osoby wokół Linuxa, które trzymają władzę i jeśli one się nie zgodzą na pull requesta, no to ten pull request nie będzie wmerżowany. Koniec. Koniec i kropka, nie? Jak pokazuje przykład Linuxa, niekoniecznie ten model musi się wiązać z katastrofą, bo wiemy, że Linux ma ogromny sukces. Czyli ta grupka trzymająca władzę, powiedzmy, może być dobrą rzeczą, a może być złą rzeczą, tak? Jeśli grupka, która trzyma władzę, będzie powstrzymywała rozwój projektu, to będzie to złą rzeczą, bo wtedy po prostu zrobi się taki system totalitarny, nie? Ale jeśli będzie trzymała jakiś pewien ton, jakiś rozwój, ale znaczy będzie po prostu trzymała jakąś linię, ścieżkę rozwoju, ale mimo wszystko ten rozwój będzie, no to niekoniecznie to jest zła rzecz. Ale powiedziałbym, że my jako właściciele Bitcoina, ja mam Bitcoina z tego, co się orientuję, ty masz Bitcoina, nie mamy możliwości wymiany tego towarzystwa, które tam jest. Mhm. Towarzystwo jest i koniec. Te, które tak. rozwija te.
No tak, ja znaczy, można różnie oceniać. Ja akurat ich oceniam pozytywnie, bo Bitcoin też jest takim narzędziem, które wydaje mi się ma swoją formę dobrą w tym momencie i nie potrzeba go jakoś specjalnie modyfikować. Zresztą dlatego też powstają forki, no ale też są rozwiązania drugiej warstwy, prawda? Czyli na przykład do płatności można używać chociażby Lightning Network. Natomiast jeżeli komuś się nie podoba jakby ta wizja Bitcoina, no to powstają forki, tak? Bitcoin Cash, Bitcoin SV i inne dziwne rzeczy. Jak ktoś chce, to może po prostu korzystać z takiego rozwiązania. Natomiast faktycznie mam tutaj takie wrażenie, że ci właśnie deweloperzy jakby pilnują pewnych jakichś założeń. Pytanie tylko jakich założeń, no bo tak naprawdę dzisiaj to jest bardziej store of value i to jest jakby, prawda, pilnowane, żeby Bitcoin był taki, jaki jest, trochę toporny, trochę takie złoto cyfrowe, a z drugiej strony nie taka była wizja Satoshiego Nakamoto, bo miał to być system do płatności, prawda?
Tak, więc de facto w Bitcoinie jest w ogóle dość śmieszna sprawa moim zdaniem, dlatego że to, że wygrał ten fork właśnie, moim zdaniem to nie jest dlatego, że złoto okazało się takie ważne dla ludzi, tylko moje osobiste zdanie, oczywiście mogę się mylić, wiadomo, ale moje osobiste zdanie jest takie, że wynikało to ze względów marketingowych. Otóż jeżeli się pojawił Bitcoin Cash, to już dla ludzi było to coś dziwnego, nagle jakiś cash i tak dalej. Ale mogę się mylić, że to były względy marketingowe. To jest tylko taka teoria oczywiście, żeby było jasne. Nie? Tak, oni trzymają tego cyfrowego złota. Na przykład założyciel projektu Cardano próbował tam zmiany pewne wprowadzać w Bitcoinie, ale mu nie pozwolili na przykład, bo po prostu ta grupka trzymająca władzę, ona miała tam jakąś wizję i chciała tą...
Tak, nie, bo wiesz, jak oni mówią. Oni mówią, że ty, jak ktoś przychodzi zmienić Bitcoina, to już ma złe założenia, bo to Bitcoin ma zmienić ciebie, no nie? No, że to Bitcoin ma zmienić twoje myślenie i Bitcoin jest doskonały taki, jak jest w tym momencie, tak. A ty po prostu musisz doedukować i jakby sformatować w taki sposób, żeby on był dla ciebie doskonały, a jeżeli taki nie jest, to znaczy, że tego nie rozumiesz. I to jest ciekawa perspektywa, powiem szczerze, bo to się trzyma kupy, jeżeli oni to tak podają, jak podają w tym momencie i mi się to podoba osobiście, no, ja aczkolwiek nie jestem Bitcoin maksymalistą, nie?
Ja wiem, że nie jesteś maksymalistą, ja też nie jestem, ale chodzi o to, że to są pewne, ja to zawsze się śmieję, nie wiem, czy już wspominałem o tym na którymś podcaście, ale że kryptowaluty są współczesnymi religiami, systemami filozoficznymi. Im dłużej w tym siedzę, tym bardziej widzę, jak kryptowaluty są tak naprawdę filozofiami, bądź religiami, tak jak mamy chrześcijaństwo, buddyzm, tylko takimi oczywiście, które nie zapewniają zbawienia, prawda?
A Michael Saylor mówi, że to są takie kreatury, no nie? Że są różne kreatury i on się tam mówi o Bitcoinie, że to jest, a jak on to fajnie ostatnio powiedział w jednym wywiadzie, że to jest po prostu zielona trawa, na której wszystko może wyrosnąć, a tam się podśmiechiwał z Ethereum, że to jest, nie wiem, wąż, który chce skakać i w ogóle jest jakimś słoniem i małpą i nie wiadomo czym. No i wiesz, oni jakby takie mają podejście, no nie? Więc oni by chcieli, żeby wszystko powstało na drugiej warstwie Bitcoina, a Bitcoin był walutą rezerwową świata, nie?
No tak, no to
świata,
jest takie religijne podejście.
No tak, tak, tak. Ale no jest to jakaś ciekawa wizja. No wiesz, no pytanie też, czy ta wizja się nie zmaterializuje w jakimś stopniu, nie?
Może się zmaterializuje, może nie. Na razie nie wygląda na to, żeby się materializowała, bo te rozwiązania drugiej warstwy na razie powiedziałbym, że mają bardzo mierny sukces, ale może się to będzie rozwijało, ale dobra, w każdym razie odchodzimy troszeczkę od głównego tego. Natomiast jeśli chodzi o decentralizację projektów dookoła Bitcoina, to uważam, że ona jest na przyzwoitym poziomie, ponieważ i Jack z Twittera zaczął tam mówić coś,
Tak, tak, tak. Ten na firmę, firmę założyli, która ma właśnie
tak, pracować. Tak, dokładnie. To jest nowa sprawa. Teraz oni chcą DeFi na Bitcoinie robić. Mm-hmm. Sovereign jest, którego Pomp bardzo wspiera i tak dalej.
Tak.
Jakiś Cake tam był kiedyś, czy jak to się nazywało, tego założyciela Tenexa, mm-hmm. nieszczęsnego. Mówię nieszczęsnego, bo na tym Tenexie to się przejechałem w 2017 roku. No, tym nie, zapomniałem, jak on, tym Niemcu, jak on miał na imię, ale mniejsza o niego. Więc powiedziałbym, że jest na przyzwoitym poziomie, ale głowy nie urywa, to znaczy szału nie ma. I uważam też, że adopcja DeFi i tych projektów wokoło Bitcoina jest po prostu mierna, jest mała bardzo.
Mm-hmm.
Nie wiem, czy ty używasz tego. Ja osobiście w ogóle tego nie używam.
Nie.
Ja też są różne względy, dla których tego nie używam, bo też ja jestem w Niemczech, kwestie podatkowe w Niemczech są tragiczne, jeśli się stejkuje waluty. Więc powiedzmy, stejkowanie Bitcoina dla mnie oznaczałoby automatycznie zupełnie wpadanie w inne regulacje podatkowe.
Bitcoin służy do hodlowania i tyle.
No, powiedzmy, tak, ale generalnie zmierzam do tego, że są projekty, coś tam jest próbowane, tylko że widzę, że za bardzo użytkownicy tego nie przyjmują. I to też jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo jeśli to są systemy filozoficzne, prawda, to mhm. również ludkowie, którzy są, że tak się wyrażę, wspierają te systemy filozoficzne, oni też jakby nie wyobrażają sobie za bardzo tego, że oni mają nagle, nie wiem, jakieś tam DeFi wokoło tego Bitcoina, bo mhm. dla nich to jest troszeczkę inaczej, tak jakby sztabki złota mieli w domu w formie cyfrowej. To znaczy ja tak. troszeczkę zgaduję teraz, ale to byłoby jedno z wytłumaczeń, dla którego nie za bardzo jest sukces. Ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że jest coś próbowane i rzeczywiście inne firmy niż deweloper, bądź ludzie, bądź firmy, niż sami ci główni deweloperzy Bitcoina pracują nad tym. Więc tutaj należy dać punkty Bitcoinowi. A to, że to nie za bardzo jest przyjmowane przez ludzi, to już jest, powiedziałem, że kosmetyczny detal.
No wiesz, no generalnie trochę nieprzyjmowany, bo jak cały czas taka narracja jest budowana przez samych przecież Bitcoin maksymalistów, przez wielu, no nie? Nie mówię, że przez wszystkich, ale często jest taka narracja, że wiesz, hodli i tyle, no to trudno, żeby nagle, wiesz, wszystkich zreformować, nie? Wiesz, o co chodzi. Więc to tak jakby trochę jedno drugie wyklucza, nie?
Tak, dokładnie. I mi się wydaje, że to jest właśnie tutaj po części powód tego wszystkiego.
No to dobra, to idziemy słuchaj do Ethereum, nie? To druga
idziemy. Tak, idziemy do Ethereum. I tutaj sprawa, zacznijmy może od samej decentralizacji sieci. Jeśli chodzi o minerów tych Ethereum w 1.0, to powiedziałbym, że jest to bardzo przyzwoity sposób zdecentralizowany. Też w Chinach oczywiście jest dość dużo tych koparek, ale generalnie dość dużo ludzi z tego, co się orientuje dookoła świata, ma te koparki. Więc jeżeli na przykład jakiś kraj by się nagle rzucił na koparki Ethereum z jakichkolwiek względów, to uważam, że sieć nie miałaby najmniejszego problemu, żeby to przetrwać mhm. i nawet by tego nie poczuła.
Mhm.
Musiało to by być coś bardzo skoordynowanego, tak na przykład jak w tej chwili te G8 się rzuciły na przykład na spółki technologiczne, nie wiem czy słyszałeś, na te podatki, nie? Czyli nie wiem czy słyszałeś o tej...
Nie wiem, przybliż mi temat.
No, chodzi o to, że generalnie spółki technologiczne to jest taka śmieszna sprawa, bo jeżeli podwyższysz im podatki w danym kraju, to one przenoszą siedzibę do innego kraju, no tak. wtedy, nie? Mm-hmm.
No.
Więc G8 kraje się powiedzmy wkurzyły. To też jest w ogóle bardzo ciekawe od strony politycznej, muszę powiedzieć. No i spotkali się ci przywódcy i po prostu powiedzieli, że oni wszyscy jakby oligarchię zrobili przeciwko spółkom technologicznym, czyli że nie ukryją się te spółki. Niezależnie w którym kraju, w tych G8, to podatki będą na tym określonym poziomie, który ustalili. Czyli dokładnie oligarchia.
No tak.
Tak, to co się mówi, że system oligarchiczny. Nie monopol, tylko oligarchiczny. Więc.
No ale to co, nie ma się gdzie przenieść, to 200 czy tam ileś tam krajów na świecie i nie wiem ile dokładnie. Pewno
no,
200.
To nie jest takie proste, bo klienci są jakby w tych krajach, nie? Oni też muszą pewne tam spełnić regulacje, że muszą mieć siedzibę czasami, no nie wiem, w Unii Europejskiej, czy to, czy tamto. To nie jest tak, że nagle na Sri Lance sobie można utworzyć Google'a na przykład, nie? I tam tylko trzymać. No ale dobrze, odchodzimy troszeczkę od tematu, bo to nie jest nasz temat. Jeżeli podobna rzecz byłaby w Ethereum, no to uważam, że no to wiadomo, to tam mogło być trochę cieplej, ale to właściwie każda sieć miałaby wesoło wtedy, jeśli takie G8, G10 czy tam więcej krajów by się naprawdę przeciwko jakimś kryptowalutom zrzuciło. To już jest taki głębszy temat. W tej chwili tego scenariusza nie analizujemy w ogóle. Nikt prawie nie analizuje tego scenariusza, bo uważa się, że kryptowaluty są jeszcze na zbyt wczesnym etapie, może błędnie, żeby takie G8 czy G10 się naprawdę wrzuciły na nie tak masowo jak na spółki technologiczne. Spółki technologiczne to jest zupełnie inna skala, jeśli chodzi o problem, że tak się wyrażę, z punktu widzenia rządowego, nie? No, teraz tak, jeśli chodzi o decentralizację samego developmentu, tego core'a tak zwanego Ethereum, to uważam, że tutaj jest tragedia. Dlatego, że jest Ethereum Foundation, jest grupka deweloperów, podobnie jak w Bitcoinie, która trzyma władzę, Vitalik i spółka. I tutaj moim zdaniem w przeciwieństwie do Bitcoina sytuacja wygląda o wiele gorzej, bo Bitcoin jest właściwie w mały sposób rozwijany. Natomiast i to jest uznawane za zaletę tego ekosystemu. Natomiast ekosystem Ethereum wcale nie uważa, że powinno się mało rozwijać. Wręcz przeciwnie, oni chcą bardzo szybko rozwijać i bardzo dużo. Tylko, że oni po prostu nie są w stanie. To znaczy, z jednej strony mają tam rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne w Ethereum, które powstrzymują ich przed szybkim rozwojem w tej chwili, bo ktokolwiek był programistą, ktokolwiek zna się na refaktoringu i tak dalej, to wie, że zmiana architektury to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w systemie informatycznym. Zmiana tam malutkich rzeczy, lokalnych funkcji i tak dalej, taki malutki refaktoring to jest prosty, ale refaktoring architektury to jest tragedia. Dlatego, że trzeba mieć na przykład kompatybilność z formatami wstecznymi. No, nie chcę się rozwodzić w tej chwili na tym, ale to jest generalnie grubsza sprawa. I oni w tej chwili mają taki, tak niektórzy mówią na Ethereum, że they are victims of their own success, jak to się tak, mówi. Czyli tak. Są po prostu ofiarami własnego sukcesu, tak? Bo mają rozwiązania właściwie sprzed 5-6 lat, i teraz by chcieli tam pozmieniać pewne rzeczy, ale właściwie już niełatwo da się to zmienić te rzeczy, bo mają bagaż ogromny na sobie. A poza tym, szczerze mówiąc, cholera wie tam w tym systemie Ethereum. Pozatrudniali jakieś tam deweloperów, nie wiadomo, czy ci deweloperzy właściwie, ja nie mówię, że to są źli deweloperzy, ale no wiadomo, no to jest system fundacyjny w tej chwili, no to no kto nam coś zrobi, tak? Niech nam nic nie zrobi, nie ma bata po prostu. Nie ma tak jak w tradycyjnych spółkach, na przykład technologicznych, że w pewnym momencie, no nie wiem, jest zakręcenie kurka. No, nie ma nowych pieniędzy, bo klienci po prostu jakoś tam uciekają. No tutaj nie za bardzo coś takiego jest, bo to jest system fundacyjny. No, natomiast jeśli chodzi o decentralizację projektów wokół Ethereum, to powiedziałbym, że nie ma chyba żadnego innego projektu w kryptowalutach, który miałby tak ogromny sukces. I mówię to jako osoba, która nie jest...
Poza Bitcoinem.
Nie, właśnie nie poza Bitcoinem. Ja mówię o decentralizacji.
A, dobrze, okej, okay, to się zgadza.
Developmentu okay. Projektów wokoło Ethereum.
Okej, okay, to się zgadza.
To po prostu urywa głowę w ogóle, jak to się mówi. To jest po prostu 3000, 4000 projektów. No nie wiem, to są ogromne ilości. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jak to się stało, to po części na tym ICO wyszło, a potem już po prostu kołem rozpędowym poszło, że po prostu mają niesamowity network effect. Ale ten network effect w tej chwili przechodzi pewien kryzys, dlatego że ta liczba projektów, które się odpalają na Ethereum, stopniowo zwalnia. To znaczy,
Tak, jest coraz mniej.
jest coraz ich mniej, ponieważ sieć ma problemy.
No i ma też konkurencję w końcu.
Ma ogromną konkurencję. Network effect ma nadal największy, ale zaczyna się budować naprawdę bardzo poważna konkurencja. Binance Chain, Cardano oczywiście, Algorand i tam takie różne blockchainy, Avalanche i tak dalej.
Solana.
Solana oczywiście, tak, zapomniałem o Solanie, jak mógłbym zapomnieć. Więc powiedziałbym, że ten kawałek tortu, który zaganął Ethereum, teraz każdy próbuje uszczknąć trochę z tego tortu. I walka jest dość duża, i Ethereum pomalutku się tam jakoś rozwija. No. Ale nowe projekty się nie odpalają. Teraz była wielka porażka w ogóle projektu tego, jak on się nazywa. Zapomniałem tego aktora. Boże, przypomnij mi.
Nie kojarzę, jakiego aktora?
No, jeden aktor i aktorka, Mila Kunis i jak on się tam nazywał? Taki jeden aktor znany, zapomniałem go
No
teraz.
dobra, no dobra, no co się nam może później.
No,
No.
odpalili taki projekt NFT tam, Stoner Cats się nazywa.
Aha.
I ten projekt na Ethereum odniósł tak ogromny sukces, że tak dużo ludzi chciało kupić to Ethereum. Ashton Kutcher się nazywa ten
A
gość.
jest taki, no
Tak,
jest tutaj
tak.
stonercast.com, nie?
Dokładnie. Stoner Cats. I tak dużo ludzi chciało kupić to Ethereum, że po prostu była ogromna ilość transakcji, która się nie powiodła. A Ethereum jest po prostu tak słabo zrobione, że transakcja, która się nie powiedzie,
Skeszujecie, i tak cię skeszuje.
kaszuje ludziom pieniądze. I pół biedy, gdyby to był dolar. Ale czasami te transakcje w tej chwili na Ethereum mają ogromne kwoty. To potrafią być 10, 20, $30. Już nie wspomnę o jakichś tam ekstremach typu $300.
No to ja robiłem najdroższe transakcje po $500.
Kto robił? Ty robiłeś?
Ja robiłem, no. Najdroższe
Matko
transakcje
Boska, ja bym w życiu.
po $500 gdzieś mi wychodziło.
Ja bym w życiu nie zrobił takich transakcji. Za $500, no ale zrobiłeś je, czy ci tylko
Nie,
wychodzi?
nie odrzuciło mi, zrobiłem je, normalnie zrobiłem, bo chciałem się pozbyć tam tokenów, które chciałem je zamienić, akurat sobie zamieniałem wtedy na Cardano, no i jakby stwierdziłem, że burde, ej, za chwilę może być jeszcze drożej, bo tak naprawdę, wiesz, jeżeli to będzie szło wszystko do góry, no to nie mamy gwarancji, wiesz, co się stanie i sobie tam gdzieś tam policzyłem, szczególnie jak te różne mniejsze projekty gdzieś tam przy spadkach bardzo dużo tracą, to stwierdziłem, że lepiej mi się opłaca zapłacić te transakcje, wyjść i wejść na przykład w Cardano, niż czekać, aż to spadnie o kolejne tam 70-80%, zapłacić teoretycznie mniejszą, ale de facto i tak być w plecy bardziej. Rozumiesz, o co chodzi?
Rozumiem, ale ja bym chyba się na to nie zdecydował. Podziwiam cię. No, więc powiedzmy, że ci ludzie
Słuchaj,
zostali.
powiem ci tak, opłaciło mi się to.
Opłaciło ci się to, a okej. Okay. Ci ludzie po prostu zostali ostatnio. Znaczy, bardzo się zawiedli, ci, którzy te pieniążki stracili. To było ogromne ilości, chyba 300 Ethereum zostało straconych na transakcjach, które się nie powiodły w ogóle, tak?
Sorry, że się śmieję, ale to nie, wiesz, cutting edge technology, nie?
Jeszcze raz powiedz.
Cutting edge technology.
No tak, cutting edge technology, tak. Jak wiesz, bo ja się z tym za bardzo nie kryję, ja nie jestem wielkim fanem Ethereum, chociaż kiedyś byłem ogromnym fanem Ethereum, ale to się skończyło.
Słuchaj, ja swoje zarobiłem na Ethereum. Kupowałem po 200, sprzedawałem po 2000. Także lubię Ethereum pod tym względem, ale też zasadniczo już nie mam w ogóle, bo między innymi z tych powodów, o których ty mówisz, lub podobnych, tak? Jakby dla mnie. No to już jest projekt, oczywiście on będzie dalej, podejrzewam, zarabiał, bo ma dobrą prasę i jakby ludzie są w niego zapakowani, więc będą go promować. Natomiast technologicznie, no kurczę, troszkę jest problem, ale podejrzewam, że przejdziemy teraz do Ethereum 2.0, nie?
Tak, przejdźmy może do Ethereum 2.0. Tak, w Ethereum 2.0, jeśli chodzi o decentralizację sieci, to z tego, co się orientuje, jest około 40 tysięcy validatorów. Mhm. Ale uwaga, jak ja mówię 40 tysięcy validatorów, to są osoby bądź instytucje, które walidują. Dlatego, że w sieci Ethereum jest coś bardzo dziwnego. Otóż oni liczą swoich validatorów jako po prostu ilość Ethereum podzielone na 32. Dlatego, że 32 to jest minimalna ilość Ethereum, którą należy mieć, żeby móc być zdecentralizowanym validatorem. Jeśli chce się być centralizowanym validatorem, no to oczywiście to jest możliwe, bo wtedy są projekty, które pulują po prostu, tak? Mm-hmm. Zresztą nawet niektórzy chyba też pracują nad zdecentralizowanymi validatorami do Ethereum, które są pulujące. Ale to jest już po prostu trochę crazy, bo to jest po prostu już naprawa samego protokołu, które niektóre projekty robią. Ale nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem pewien. Na pewno zcentralizowany sposób jest możliwy poniżej 302. Więc tak naprawdę ta liczba, o której oni mówią, to jest o wiele większa tych validatorów, tylko sposób, w jaki oni to liczą, dla mnie jest zupełnie bezsensowny, dlatego mówię o tych 40 tysiącach. To jest ilość tych ludków, po prostu ilość tych serwerów, maszyn, które to robią, a nie ten sposób, który oni mają. No to jest mimo wszystko liczba dość imponująca, tak? 40 tysięcy. Mimo tego, że tak, że to już jest... że mogę to sprawdzić, szczerze mówiąc. Jest taka strona, jak ona się nazywała, Staking Rewards, prawda? Mm-hmm. Tam właśnie jest ilość tych validatorów powiedziana. Staking providers, zobaczmy, na Ethereum. Stakers. Tak, 44 tysiące dokładnie to jest. No to jest bardzo dużo. Tylko, że co to znaczy, że to jest bardzo dużo? To jest ilość ludków, który rzeczywiście ma te komputery odpalone swoje. Mm-hmm. Dlatego, że w Ethereum, w przeciwieństwie do innych kryptowalut, na przykład jak Cardano, to nie można oddelegować swojego stake'a. Czyli to rzeczywiście te osoby muszą mieć w domu komputery 24 godziny na dobę uruchomione. Albo na cloudzie, no, albo u siebie w domu, nie? Żeby to było jasne.
Ale jak nie można oddelegować stake'a? Przecież można stake'ować, nie mają 32 Ethereum, można
skupować. No można oddelegować, ale za pomocą kustosza.
No, z których ci może kasę buchnąć, tak jak było,
nie? Ci może kasę buchnąć i to nastąpiło w Ethereum niedawno. Dwóch kustoszy buchnęło kasę. Oni tam oczywiście mówią, że oni te pieniądze przez przypadek stracili, ale tak do końca nigdy na 100% nie wiadomo. Powiedzmy, że to jest... Ja nie chcę teraz się bawić za bardzo w w rachunek prawdopodobieństwa, ale powiedzmy, no 90% powiedziałbym, że rzeczywiście popełnili błąd, a 10%...
A na czym by ten błąd miał polegać?
No, miałby polegać ten błąd na tym, że na przykład mieli klucze zapisane do tych pieniędzy gdzieś, w jakiejś bazie danych. I ta baza danych była jeszcze jakoś na przykład zaszyfrowana jakimś kluczem, bo, tak? No i zgubili teraz klucz do kluczy na przykład.
Wiem, o co chodzi. Ale tam była właśnie taka akcja, że ktoś właśnie jakiś tam, czy zwalali na pracownika, czy faktycznie jakiś pracownik utracił dostępy, tak? To o tym mówisz w tym momencie?
Był jeden projekt w Ethereum, który tam przez przypadek utracił klucze, ale ja mówię teraz... Że te scentralizowane stake poole utracili.
No tak, ja też o tym mówię.
A, okej, okay, tak. Tak, były takie dwa projekty. I kasa została zawinięta w tych ludzi. Koniec, do widzenia. Powiem szczerze, że w ogóle w Ethereum tyle, ile pieniędzy jest straconych, to ja sam nie mogę wyjść z podziwu. Ja, ja wyszedłem z tego jakiegoś systemu, bo po prostu undone, jak to się mówi po angielsku, ale ja nie mogę zrozumieć tego do końca, jak ludzie są odporni na to, jak się dużo pieniędzy traci w tym ekosystemie. Czy na DeFi hackach, czy na tym, czy na tych transakcjach, które nie przychodzą. Po prostu to urywa głowę.
Ale no ja myślę, że wiesz, Ethereum ma po prostu bardzo mocną markę, bardzo mocny marketing i bardzo dużo bogatych ludzi jest zapakowanych w Ethereum i oni je po prostu promują, tak? Więc wiesz, te wszystkie te venture capital i tak dalej. Poza tym to był pionier też tych wszystkich zdecentralizowanych aplikacji, tych dApps-ów, tych DEX-ów i tak dalej, więc zasadniczo, wiesz, zanim ludzie się skapną, że to kurczę, no jakby jest już trochę może słabiutka technologia, zresztą po to powstaje Ethereum 2.0, tak, że sobie zdali z tego sprawę, no ale zanim ludzie się zorientują, no to wiesz jak jest, większość ludzi to po prostu nie wchodzi jakoś tam w szczegóły, tylko po prostu bierze, dobra, to pierwsze to Bitcoin, drugie to biorę Ethereum, a trzecie to co tam jest jeszcze, a to może Dogecoin, nie? Wiesz, tak. I na takiej zasadzie, nie?
Dokładnie, więc tak to wygląda. Decentralizacja developmentu jest taka sama, znaczy nie taka sama, tam jakaś inna firma to robi, ale też Ethereum Foundation jakby zleciło pracę tej firmy.
No ale czekaj, zostańmy przy tym wątku, bo właśnie przy kontekście decentralizacja głównego developmentu, powiedz mi jako programista, bo jesteś znawcą, będziesz się być może orientował. Pamiętasz sytuację właśnie miała być podjęta decyzja co do Ethereum 2.0 konkretnie w protokole i Vitalik Buterin tam po prostu wymusił pewną decyzję niekorzystną dla minerów, zdaje się, tak? I on jakby zdecydował.
Mówisz teraz ten EIP 1559.
No możliwe, że to się tak nazywa.
No tak, jak najbardziej wymusił dla minerów niekorzystną, natomiast dla użytkowników powiedzmy tam trochę korzystniejszą.
A ja wiem, no ale wiesz, ale z punktu widzenia jakby decentralizacji to jest w ogóle sytuacja niedopuszczalna i słusznie się śmieją jakby z tego bitcoinowcy, że po prostu jedna osoba, rozumiesz, ma taką władzę. Czym to się różni od fiata w tym momencie, tak?
Nie, no jasne, ale to jest taki sam model rozwoju, jak kernel jest rozwijany Linuxa. Tam też jest osoba Linus Torvalds i dookoła niego.
Okej, czyli możemy się umówić, że Ethereum nie jest zdecentralizowanym projektem.
No nie jest.
No nie jest, bo jeżeli decyzję kluczową podejmuje jedna osoba, no to koniec, tak? Jakby tu albo jest zdecentralizowany, albo nie jest zdecentralizowany.
Nie, jest zdecentralizowanym projektem na pewno, ale po części Vitalik nie uważa, że to jest właściwa droga. Nawet powiem szczerze, że Bitcoin w ogóle jest bardziej zdecentralizowany, jeśli chodzi o development, ponieważ zapomnieliśmy o tym w ogóle powiedzieć, ale w Bitcoinie jest tak, że minerzy mogą głosować za pewnymi projektami lub nie.
Ostatnio Taproot był wprowadzony na przykład.
Dokładnie.
Nie?
Co prawda ludkowie nie mogą głosować, ja jako właściciel Bitcoina nie mogę głosować, tylko mogą to robić koparki.
No i dobrze, że nie możesz, bo byś z niego zrobił Cardano.
Prawdopodobnie bym z niego zrobił Cardano, ale tylko chodzi o to, że warto o tym wspomnieć, bo jest to niewątpliwa przewaga w ogóle Bitcoina nad Ethereum, że tam jest ten stopień decentralizacji developmentu tego core'a samego w sobie bardziej posunięty, mimo tego, że szału nie ma, nie? Bo my jako ludkowie nie możemy nic zmieniać swoim Bitcoinem, więc egalitarny system w Bitcoinie też nie jest, ale jest lepszy. No, a jeśli chodzi o samą decentralizację projektów wokół Ethereum, no to też jest ogromna.
Bo Ethereum 2.0.
2.0, tak. To jest tak samo jak z 1.0, bo jak tutaj protokół tak samo będzie działał, smart kontrakty i tak dalej. Pytanie.
Ale nie ma chyba jeszcze żadnych projektów.
Nie, no jasne, że nie ma. Nie odpalili tego, ale jak odpalą, no to powiedzmy te smart kontrakty, które działały na 1.0, automatycznie będą działały na 2.0.
No to się okaże.
Znaczy to się okaże, ale w teorii przynajmniej tak mówią.
No o tym, tak. Nie? No.
No, ale zapomnieliśmy jeszcze o jednym aspekcie, właściwie ja zapomniałem na początku, dopiero później mi się przypomniało. Mhm. Tutaj każdy bitcoinowiec by mnie teraz strzelił tak porządnie w łeb.
No może się doczekasz.
No, bo zapomniałem o jednym z w sumie bardzo ważnych aspektów centralizacyjnych, czy nie. Tak zwany pre-mine, czy jest, czy nie ma pre-mina. Każdy bitcoinowiec mówi, że Bitcoin tak. nie miał pre-mina, ale to jest oczywiście nieprawda.
Ale to jest nieprawda, no oczywiście.
Satoshi,
Satoshi sam pierwszy kopał, tak?
No, napędził 1 milion bitcoinów i to jest właśnie to, co ja chcę powiedzieć, że jest po prostu ogromna ilość kłamstw, jeśli chodzi o kryptowaluty. Właściwie gdzie nie popatrzę się na Twitterze, jeśli słucha innych, to wszyscy kłamią jak z nut. Bardzo mało jest ludzi, ja staram się jak najbardziej mogę w tym teraz w rozmowie z tobą, ale pewnie też mi się nie udaje, bo każdy jest trochę biased, ale chcę powiedzieć, że bardzo trudno jest naprawdę taką rzetelne spojrzenie po prostu. Czy to Ethereum, czy Cardano, czy Algorand, czy po prostu Bitcoin, czy Bitcoin Cash, po prostu prawda, the truth po prostu mówiąc.
Nie no, kłamią, bo szilują swoje projekty.
No wszystko, kłamią, tak? bo szilują swoje projekty, ale chcę właśnie powiedzieć, że dla ludków wchodzących, nowych, to jest po prostu pole minowe, nie?
No
bo
tak.
ktoś tam poczyta trochę, małą ilość informacji ma, a no tak, no to jest tylko Bitcoin, a reszta to shitcoiny. No to jest po prostu tragedia, to jak ja to widzę, to po prostu mi się płakać chce, nie? Bo też po prostu takie...
I często płaczesz?
No, dzisiaj bardzo płakałem, ale na szczęście przestałem płakać, ale nie chcę o tym mówić, bo...
To są bardzo smutne rzeczy.
Bo generalnie historia się dość fajnie zakończyła. Cardano było w centrum, ale nie chcę o tym mówić, bo to był taki off-topic.
A dobra, to może przy innej okazji.
No, przy innej okazji, ale generalnie chodzi o ten cały system tego Twittera i tych ludzi, nie? Mhm. Więc chodzi o ten pre-mine. W Bitcoinie był ten pre-mine Satoshiego, a w Ethereum jest pre-mine, był dość duży, około 70% z tego, co pamiętam, które poszło na Ethereum Foundation, tak? Więc bardzo duża ilość tokenów od samego projektu Ethereum była na Ethereum Foundation. Więc no zresztą w Ethereum 2.0 jest podobnie, dlatego że po prostu część tych tokenów, która była tych 70%, Vitalik po prostu przetransferował do firmy, która rozwija Ethereum 2.0. Nazywa się Prismatic Labs, ta firma. No i chłopaki tam pędzą tej Ethereum 2.0 i zobaczymy, gdzie zapędzą to generalnie. Mhm. Ale bitcoinowcy często bardzo krytykują w ogóle ten pre-mine, bo z ich punktu widzenia to jest po prostu bardzo niesprawiedliwe, że jakaś instytucja za darmo w ogóle dostała tak ogromną ilość tokenów i od razu z ich punktu widzenia to jest centralizowane. Natomiast bitcoinowcy również wprowadzają założenie, że Satoshi już nigdy nie powróci. Że ten milionowy wallet gdzieś tam, nikt nie odnajdzie klucza do niego, że Satoshi po prostu umarł. Czy Satoshi umarł, czy nie umarł, to tego nie wiemy, ale oczywiście wszystko wskazuje na to, że go nie ma. Albo umarł, albo żyje i do tych pieniędzy się nie dostaje w tej chwili.
No ale dlaczego wszystko wskazuje? Wcale skąd wiesz, że wszystko na to wskazuje?
No wszystko wskazuje, ponieważ każda osoba powiedz mi, kto potrafi hodlować taką ilość pieniędzy, tak?
No słuchaj, może ma jeszcze inne jakieś portfele, a to jest jakby niepotrzebne mu, tak?
Może tak być. Ale ja tylko mówię, że dobra, prawda jest taka, że ja nie wiem, jaka jest prawda.
No nie wiemy, dokładnie.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że sam fakt, że tak długo ten portfel nie został ruszony, bitcoinowcy wprowadzają założenie, że to się równa, że on nigdy nie będzie ruszony. A tutaj nie ma znaku równości.
No nie ma, bo też był ostatnio portfel ruszony po 10 latach.
No był, nie? tak.
No, także tutaj to nie wiadomo. No.
No nie wiadomo. A jakby był, nie daj Boże, ten portfel ruszony, i byłoby to wrzucone na rynek, no to masakra po prostu, nie?
No trochę by zjechało, ale też to jest, no powiedzmy, że jest tych 17 milionów bitcoinów, nie? Gdzieś tam w obiegu. Niby jest 18700, ale jest chyba ze 3 miliony zgubione, to by było jeszcze mniej w takim razie, tak? Że będzie chyba 17 milionów docelowo z tych 21, jeżeli nie zostaną jeszcze pogubione kolejne.
Czyli a, ten... mówisz, że około 4-5 jest zgubionych, myślisz,
tak, 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 tak. O tym mówię, o max supply. Czyli jeżeli w tym momencie niby circulating supply jest, patrzę sobie, 18 milionów 700, to minus te kilka milionów zgubionych, no to robi się już 14. No to 1 milion to jest tak naprawdę no sporo, nie? Prawie 10% jakby całej podaży.
No jest sporo. No. Nie rozwodźmy się na ten temat, tylko warto dla słuchaczy, żeby to wiedzieć, że to, że po prostu nie jest to wszystko aż takie różowe, no, że jest jakaś tam jedna bądź kilka osób, bo nie wiemy, czy Satoshi Nakamoto to była jedna osoba, to się mówi tylko.
Ale nie, no jakby było więcej, to by się już dawno pobili o te klucze. No,
no może tak być też swoją drogą, tak. No, kolejny projekt na naszej liście to jest Binance Chain, bo patrzę sobie na CoinMarketCap. Tak. No tutaj sytuacja jest taka, że oni mają tragiczną decentralizację sieci, bo mają tylko 11 validatorów, no to jest w ogóle tragedia. Decentralizacja.
Większością jest chyba właśnie Binance właścicielem. No,
tak,
nie?
Tak, tak. Można powiedzieć, że to jest po prostu mega scentralizowany chain.
Mega. Warto powiedzieć, że dzięki temu są szybcy i tani, ale są niebezpieczni, tak?
Tak, i to też widać w ogóle w tym, że żadna inna sieć, żadna inna giełda nie wdrożyła w ogóle Binance Chain. Tylko Binance wdrożył Binance Chain, więc czy taki Coinbase wrzuci kiedyś Binance, nie wyobrażam sobie.
Wiesz co, mi się to tak strasznie, sorry, jeżeli kogoś urażę, ale dla mnie to się mi kojarzy z chińskimi podróbkami, wiesz? Po prostu, chociaż już technologicznie awansowali, ale byle jak, byleby niby udawało, że jest wszystko fajnie, a tak naprawdę to jest po prostu badziew, no nie?
No i łatwo też ich wyłączyć i powiem szczerze, że to, co w ogóle oni zrobili, to jest straszne, dlatego że generalnie już nie wspomnę o tym, że to jest tylko kopia Ethereum, że mają tylko te 21 nodów i tak dalej, ale zaczynają robić bardzo brudne rzeczy, na przykład wyłączają portfel Cardano na parę dni, bo chcą po prostu...
Mówisz teraz o giełdzie Binance.
Tak, tak, Binance po prostu wyłącza, bo chcą konkurencję po prostu wykosić, nie? Więc po prostu wszystkie te takie rzeczy, które wiemy o centralizacji, które są, że jeden aktor może jakieś brudne rzeczy robić, to po prostu właśnie wychodzą strasznie na Binance, więc, ale mniejsza o to. Jeśli chodzi o
decentralizację... No i właśnie to jest też mentalność chińska, tak? Jakby też, znowu nie chcę nikogo urazić, ale tam generalnie z tego, co ja mam informację, to jakby kłamstwo, oszukiwanie i jeżeli służy twoim interesom, jest jakby dopuszczalne, nie?
Tak. Natomiast jeśli chodzi o decentralizację Cora Developmentu, to też jest tragiczne, bo to też jest przez Binance, a decentralizacja projektów dookoła Binance jest bardzo duża, bo dużo projektów, część projektów przeszła z Ethereum na to, bo to był sposób dla nich na ucieczkę od tych ogromnych opłat, które tam są. Mhm. Ale tu trzeba przyznać, że to nie jest tak, że tylko ci, wręcz przeciwnie, że ci deweloperzy tylko wokoło Binance oni robią te projekty. Nie, jak najbardziej to jest zdecentralizowane. Sam development tych projektów jest zdecentralizowany. Dobra, mamy mało czasu, idziemy dalej. Cardano jest następny na liście. Tutaj sytuacja wygląda tak. Sama sieć jest bardzo zdecentralizowana. My mamy w tej chwili ponad 2,5 tysiąca stake pooli, a jeszcze ludkowie jakby stakeują do tych stake pooli.
Delegują,
przepraszam, tak. To jest tam około.
Tak, tacy ludkowie jak ja. Zresztą do twojego, do twojego pula też deleguję.
A, dziękuję, bardzo miło mi. Ponad 700 tysięcy ludzi deleguje do tych różnych 2,5 tysiąca. Natomiast ilość stake puli, które generują blok w ciągu jednej epoki, to jest około 1000. Przy czym te pule się generalnie zmieniają, więc są takie pule, że generują w tej epoce, a w następnej nie generują i tak dalej. Więc tak naprawdę bym powiedział, że ilość tej puli, która naprawdę aktywnie generuje bloki, to jest tak między 1500 a 2000.
I twój, twój generuje systematycznie?
No mój tak, mój około 10 bloków na epokę generuje. W ostatniej epoce wygenerowaliśmy 19 bloków, to był taki rekord. Mhm. Ale uśrednione to jest około 9-10 bloków, to jest te 100%, tak zwane 100% szczęście. Mhm. Chcę się teraz w Cardano wbijać, bo to jest temat na osobny ten, mówimy o decentralizacji, więc tutaj jest dość duża. Mamy w Europie dużo węzłów, w Ameryce, w Japonii. Troszeczkę nam brakuje węzłów w Afryce, w Australii jest też parę. Geograficznie moglibyśmy być to jeszcze troszkę bardziej zdecentralizowani. Mówię my, dlatego że ja jestem operatorem Cardano, więc proszę mi wybaczyć, że używam słowa my tutaj, ale generalnie powiem szczerze, bo chcę być jak najbardziej niestronniczy w tym podcaście, na ile mogę. Życzyłbym sobie, żeby był jeszcze bardziej geograficznie zdecentralizowany Cardano niż jest. Że nie jest to szczyt moich ambicji i nie powinien być
no,
to szczyt ambicji.
Pasowałoby też jakby na orbicie jakieś postawy.
No,
kule,
no
nie?
Na orbicie dobrze byłoby też coś tam pędzić.
No.
No, więc jeśli chodzi o decentralizację developmentu Cora, to jest w Cardano dość mocno scentralizowany w tej chwili. Nie ma dużo osób, które z tego, co się orientuje, pull requesty otwierają zewnętrznie, a już tym bardziej, jeśli nawet to robią, to jeśli wizja byłaby inna niż jest Charlesa Hoskinsona i tak dalej, no to te pull requesty nie będą merdżowane. Czyli można było powiedzieć, że sam development Cardano dzisiaj jest scentralizowany.
Scentralizowany. Mhm.
Natomiast są ogromne ambicje tego projektu do tego, żeby zdecentralizować system developmentu o wiele bardziej niż to jest w Bitcoinie i Ethereum. Do tego stopnia, że my jako właściciele Cardano będziemy mogli zmieniać te firmy, które będą rozwijały Cardano. Właściciel, osoba, która, znaczy ta firma, która w tej chwili ma uprawnienia do repozytorium na GitHubie i powiedzmy do zmiany parametrów sieci, IOHK, ta firma mówi, że jak faza Voltaire zostanie wdrożona, i będzie wystarczająca ilość osób, które głosują, bo to jest też również dla nich ważne, że nie chcą, żeby było tak, że tylko 5% zadecyduje na przykład. Chcą mieć, jak to Charles mówi, meaningful participation, używa takiego słowa z angielskiego, czyli wystarczającą, znaczy dość dużą ilość osób, które biorą udział w tym głosowaniu, wtedy będziemy mogli wykopać potencjalnie IOHK i na przykład rzucić inną firmę. Która będzie chciała na przykład dalej rozwijać.
A jest jeszcze dalej IOHK czy jest IOG?
Myślę, że oni chcą zmienić tą nazwę na IOG, ale to czy zmienili, czy nie, okay, to
dobra.
Nie wiem.
No to tak z ciekawości, bo wiem, że bardzo mocno siedzisz w tym temacie. Okej, to kontynuuj.
Tak, więc w tej chwili jest development Cora dość centralizowany. Jeśli chodzi ze sporadycznymi pull requestami z community idącymi, ale na pewno te pull requesty nie da się porównać do Ethereum, bo w Ethereum to jest tam język programowania Go, jest o wiele więcej programistów Go, więc trzeba przyznać Ethereum, że jest im łatwiej zgarnąć innych programistów, którzy będą te pull requesty otwierali. Czy te pull requesty będą merdżowane, to już jest inna kwestia. Ale Haskella po prostu zna trochę mniej ludzi.
Jeszcze,
tak. Jeśli chodzi o decentralizację projektów wokół Cardano, to nie da się oczywiście porównać tego w ogóle do ekosystemu Ethereum, bo ekosystem Ethereum po prostu przebija wszystko. Ale uważam, że z dnia na dzień ta decentralizacja tych projektów wokół Cardano postępuje w trybie wykładniczym. Nawet. Ja jestem zszokowany w ogóle tym, co się dzieje.
No ale a smart kontrakty jeszcze nie wystartowały w 100%, nie?
A mimo tego, że smart kontrakty nie wystartowały,
także,
więc każdego dnia słyszę o jakimś nowym projekcie.
Aha.
To jest bardzo dobra informacja do tego, że rokuje dobrze Cardano, że będzie ta decentralizacja tych projektów. Ale oczywiście, żeby dogonić Ethereum, nadal nam brakuje kilku ładnych lat. Powiedzmy sobie szczerze, to nie nastąpi z dnia na dzień ten proces, tak? Ale dobrze on postępuje na razie, dobrze to rokuje. No, więc, a jeśli chodzi o pre-mina tak zwanego, no to z tego, co się orientuje samo... No właśnie, Cardano spróbowało troszeczkę innego modelu pre-mina, bo nie dało jakby ogromnej ilości tego Cardano jednej organizacji, tak jak jest to w przypadku Ethereum, ale rozrzuciło to na trzy organizacje. To jest IOG, Cardano Foundation i Emurgo. Nie wiem dokładnie w jakich proporcjach dostali, czy dostali po 33%, bo to są już takie szczegóły, których nie znam, powiem szczerze, ale powiedzmy, że można wprowadzić, że w miarę porówno dostali te środki, czyli spróbowali również zdecentralizować sam proces od samego początku rozrzucenia tych tokenów. Nawet Charles tam Hoskinson też wspominał, że w przyszłości chcą nawet wprowadzić tak zwane Cardano Hubs, czyli że w danym kraju na przykład będzie można mieć huby Cardano, czyli też jakieś organizacje scentralizowane, powiedzmy, w ramach tego kraju, które będą jakieś tam tokeny dostawały od nich w jakiś sposób, od Emurgo, od IOAG czy Cardano Foundation. Ale nie wiem dokładnie, jakby to miało wyglądać, bo to jest jeszcze na wczesnym etapie. Ale to by pozwoliło jakby te trzy organizacje jeszcze podzielić na więcej mniejszych organizacji, które może dostaną tokeny. Trudno mi powiedzieć. Na razie tego nie ma. Jeszcze tylko jest wizja. To się nazywa Cardano Hubs. No, więc to jest, jeśli chodzi o Cardano. Teraz warto by w tej chwili, jeśli mi pozwolisz, skupić się na samej decentralizacji sieci bliżej. Nie od strony geograficznej, bo to już mniej więcej powiedziałem, ale na samej decentralizacji grup po prostu, czyli jak ja to mówię, osób, które mają stake pool'e. Bo w Cardano jest tak, zresztą w Ethereum jest podobnie, że ja, prawda, jak mam ogromną ilość Ethereum, no to ja mogę, powiedzmy, to oni dzielą to jeszcze szczególnie razy 32, podzielić na 32, przepraszam, no to wygląda na to, że jest ogromna ilość validatorów, ale tak naprawdę jest tylko jedna, jest tylko kilka instytucji, prawda?
Mhm.
Więc chcę teraz powiedzieć trochę, jak to w Cardano wygląda. W Cardano są stake pool'e i jeśli dany stake pool operator ma ogromny sukces, a jak dobrze wiesz, jest kilka operatorów, które mają ogromne sukcesy. Mm-hmm. Nie chcę ich nawet w tej chwili wymieniać.
Cardano Fund Staking Pool.
A, Cardano Staking Pool ma tylko jednego stake poola i więcej nie będzie miał, bo to jest taka nasza zasada, że my nie chcemy mieć więcej stake pooli niż jeden.
A ja nie powiedziałem, że więcej, ja powiedziałem tylko, że ogromne sukcesy odnosi.
A, chciałbym, żebyśmy mieli ogromne sukcesy, ale nie mamy ogromnych sukcesów, szczerze mówiąc. Straciliśmy niedawno ogromną 1 milion delegacji do Melda nieszczęsnego.
Mhm.
Mamy w tej chwili 8 milionów, z czego 7 milionów pochodzi od jednego gościa, od po prostu wieloryba. I jak ten wieloryb nam ucieknie, no to będzie po Cardano Fans. No nie, no trochę przesadzam. Nie będzie po Cardano Fans, bo nie będzie, ale powiedzmy, że to na pewno nie będzie. Sam sobie życzyłbym, żeby było więcej mniejszych graczy niż jeden ogromny gracz, który może w każdej chwili mnie opuścić, prawda?
No tak.
Więc chciałem tylko pokazać, że ta decentralizacja, to każdy kij, znaczy jakby to powiedzieć, że ja też życzyłbym sobie tego nawet dla siebie, prawda? Żeby do mnie delegowali. Ale odchodzę tutaj w tej chwili troszeczkę od głównego tematu. Więc jest po prostu ilość takich operatorów. Część jest operatorów, którzy ma na przykład kilka stake pooli, 5-6 stake pooli mają niektóre jednostki. Nie wspomnę o tych graczach typu Emurgo, IOG i Cardano Foundation, bo oni oczywiście, że... Znaczy Cardano Foundation to w ogóle deleguje do innych stake pooli. Ale
szczególnie IOG, do małych, nie?
Tak, IOG też deleguje, ale Emurgo ma swoje własne prywatne stake poole. Tak. I tutaj ci gracze dla mnie, oni są w zupełnie innej kategorii, dlatego że oni po prostu dostali te Cardano nie dlatego, żeby się wzbogacić, ale dlatego, żeby rozwinąć ten ekosystem do tego, żeby on po prostu osiągnął duży sukces na świecie. I oczywiście, że my jako ludzie, którzy jesteśmy w Cardano, my ufamy temu, że oni tych Wybaczcie teraz, co powiem, że oni tych pieniędzy nie przepiją. Wprowadzamy pewne zaufanie do tych instytucji trzech, że oni po prostu będą rozsądnie tymi środkami gospodarowali. I tutaj bitcoinowcy teraz mnie by zaatakowali, i mieliby rację po części i powiedzieliby tak, ale Mateusz, czy kryptowaluty nie polegają na tym, że właśnie nie powinniśmy mieć zaufania do instytucji? Oczywiście ci grzeczniejsi by tak powiedzieli, bo ci niegrzeczni powiedzieli, że jesteśmy shitcoinem i tyle. Ale generalnie oni mają rację. Nie powinno być tak, że wprowadzamy, że mamy to zaufanie, ale ja troszeczkę podchodzę do tego inaczej. Ja podchodzę do tego, że Cardano po prostu się nie odpaliło jeszcze. Ten proces odpalania jest o wiele dłuższy.
Mhm.
To jest troszeczkę tak, jak to ma... Ja to porównuję troszeczkę do świata zwierzęcego i ludzi. Człowiek, żeby osiągnąć, żeby zacząć pracę, potrzebuje mieć 18, 19, 20 lat. No wiadomo, są tacy, że nawet i 16 lat mają i zaczynają jakąś pracę. Ale większość rodziców wprowadza założenie, prawda, jesteś rodzicem, ja też, że do tej 18, 20, a nawet i dłużej, jak studia będzie chciał robić, będą chciały dzieci robić, musimy utrzymywać te dzieci. W świecie zwierzęcym jest inaczej. To są powiedzmy 3 lata i już dane zwierzę na przykład może się odpalić. Że tak
no
się
tak,
wyraża.
Ale też inaczej się liczy ich czas życia, nie?
Tak.
Inaczej. Bo żyją krócej, nie?
Żyją też krócej swoją drogą, tak, to prawda. I ja bym troszeczkę to porównał tutaj do Bitcoina. Ten Bitcoin się o wiele szybciej odpalił, w Cardano to by jest o wiele dłużej, ale jak oni się pozbędą tych wszystkich środków, nie wiem, jak oni to zrobią. Może zainwestują w infrastrukturę w Afryce, albo na przykład na jakichś giełdach będą zrobią, żeby natywne asety były. Nie wiem, nie wiem. Ale w tej chwili powiedzmy te środki założenia są do tego, żeby powiedzmy odpalić ten ekosystem. I ten sam proces odpalania jest dość dłuższy. I to jest również wada Cardano, muszę powiedzieć, dlatego że musimy mieć dłuższy czas zaufanie jakby do tego, że oni tych środków, wybaczcie, nie przepiją.
No albo nie spuszczą na rynek i wiesz.
Albo nie spuszczą ceny, na rynek. Dobre wieści są takie, że przez ostatnie lata, 4 lata, nie spuścili na rynek tych środków. Więc wszystko wskazuje na to, że na razie jest ok. Czy dalej będzie ok? Tego nigdy na 100% nie wiadomo. I to...
A jaki to jest procent, mówisz, podaży całości?
To jest około 2 bilionów. 2 bilionów chyba mają. 2,1 biliona z tego, co coś...
To jaki to jest procent podaży?
No myślę, że to... Ojej, to jest... teraz nie jestem...
Poczekaj, zobaczmy teraz, ile jest... jaka jest całkowita podaż Cardano?
Tam
32 miliardy.
Coś tak, 32 miliardy.
No to miliardy, nie biliony, bo bilion to jest
po angielsku. Ja się zawsze z tym mylę z angielskiego.
No wiem, ale to często właśnie jest mylone, i bo w Polsce bilion to jest jakby o 3 zera więcej, tak? Czy o 6? Chyba
samo
o 3.
Samo IOG ma 384 miliony tylko, więc bardzo mało. Zobaczmy.
No jeżeli ma... mówisz, że 4 biliony, czyli 4 miliardy, no to mają w sumie nie więcej niż Satoshi, nie?
Nie, nie, ja powiedziałem 3,1 z tego, co
no,
pamiętam.
No to mają podobnie jak Satoshi Nakamoto.
Te trzy instytucje, ale mówię, ja nie jestem pewien, bo patrzę tu, IOG ma tylko 384 miliony. Więc szczerze mówiąc...
No dobra, było... nawet jeżeli mają 3 miliardy, to mają mniej więcej tyle, co no bo
Emulgo ma, już no. Ci mówię, Emulgo ma 490, bo tu mi się wyświetliło, IOG ma, ile powiedziałem przed chwilą, 384, czyli plus 384.
Miliony?
Tak, czyli i teraz Cardano Foundation ile ma? Wiesz, mi się wydaje, że to jest lekko ponad 1 miliard.
No to nie, no to jest dużo mniej niż Satoshi, tak? Bo Satoshi ma powiedzmy około też 7-8% totalnej podaży, a tutaj masz tak naprawdę z 32 miliardów 1 miliard. No to ty jesteś dobry z matmy, to byś po 3%, tak?
No, jakby to odpalili...
To są grosze.
Jakby to odpalili na rynek, to byłby ból, ale nie byliby w stanie zapomnieć.
Nie, nie, no, nie, nie, nie byłby duży ból, nie? Nie byłby duży ból. Ale dobra, słuchaj, a powiedz mi, bo tak przecież wyszedłeś głęboko jakby w temat Cardano, a chciałbyś jeszcze powiedzieć coś na przykład o jakichś innych blockchainach, czy już nie ma to sensu według ciebie porównywanie właśnie w tych trzech perspektywach, o których wspomniałeś, decentralizacji?
Ja dopiero zacząłem Cardano mówić tak naprawdę, bo my nie odkryliśmy jeszcze w ogóle tematu samej decentralizacji, to co się dzieje w ogóle w Cardano.
No to słuchaj, to ja proponuję, Mateusz, tak. Ja proponuję wrócić do tego wątku w następnym odcinku.
Możemy spróbować zrobić odcinek tylko o decentralizacji Cardano, bo to jest temat rzeka. Może nawet on nie będzie aż na godzinę, ale z pół godziny spokojnie będziemy mogli porozmawiać. Bo ja mam, powiedzmy, że dość głębokie przemyślenia, jeśli chodzi o to, jak w ogóle sama decentralizacja Cardano wygląda i to, co się w tym młodym ekosystemie nadal dzieje. Więc możemy przejść dalej, tak jak ty mówisz. XRP jest następny na liście i wrócimy w innym odcinku do Cardano.
Tak, wrócimy, słuchaj, jeżeli faktycznie słuchacze chcą kolejny, to komentarze, łapki, prośby, żeby konkretny, dedykowany odcinek o Cardano nagrać, to od was zależy w tym momencie. No i idźmy dalej. XRP.
Ale mówię, że to byłby odcinek wtedy o decentralizacji samej sieci Cardano. Nie?
No tak, no. Tak.
Dobra, to XRP. XRP, z tego co się orientuję, to jeśli chodzi o decentralizację sieci, to jest ona zcentralizowana. Kiedyś ktoś mi wysłał jakiegoś validatora do XRP, że niby to jest decentralizowane, ale powiem szczerze, że trudno mi w to uwierzyć. Ja mam tak... Tutaj mogę oczywiście się narazić strasznie fanom XRP w tej chwili, jak nas słuchają, ale ja generalnie z tego, co się orientuję, to nie mam zaufania do tej sieci. Ale może rzeczywiście mają zdecentralizowaną sieć tych validatorów.
Właśnie z XRP jest taki problem, że nie wiadomo, bo niby tam fani twierdzą, że jest zdecentralizowane, a cała reszta rynku twierdzi, że nie.
Tak, to jest taka dziwna sprawa.
No nie? Że tak jakby nie wiadomo, co kaman.
Że to jest invite only club, jak to się mówi, że żeby być walidatorem do XRP trzeba jakby, żeby XRP, żeby Ripple się na to zgodziło. Więc generalnie ma opinię na rynku kryptowalut ta waluta na dość mocno scentralizowanej.
Znaczy to jest chyba, to tak, chyba ma najgorszy PR, nie? Wśród takich, powiedzmy, hardkorowych, nazwijmy
no
to.
No ma dość słaby PR, ale najbardziej komiczne jest to, że Vitalik kiedyś powiedział, że XRP to jest shitcoin. A Vitalik jest w sumie osobą na takim stanowisku, że nie wiem, czy powinien takiego terminu używać, a poza tym, szczerze mówiąc, jakby być takim bardzo niemiłym teraz, no to w pewnych aspektach też można by powiedzieć, że Ethereum to jest shitcoin, nie? No. Ze względu na... Ja tego nie powiedziałem, ja tylko chcę powiedzieć, że jakby przyjąć już taką perspektywę, no to you are not better, jak to się mówi.
Wszystko jest shitcoinem, pamiętaj o tym poza Bitcoinem.
No, dokładnie, więc prawda jest taka, że ten termin shitcoin to jest tak bolesne dla całego ekosystemu, bo każdy tak naprawdę, każda kryptowaluta ma jakieś problemy. Każda. Nawet Cardano dzisiaj ma scentralizowany core developmentu. No takie są fakty. Mimo, że jestem ogromnym fanem tego, mimo, że obiecują, że tego nie będzie za 5 lat, czy tam za wcześniej nawet, to dzisiaj jest to scentralizowane. Kropka. Nie? Więc tak naprawdę to jest bardzo bolesne, jak się to słucha. Dla mnie ważniejsze, powiem szczerze, jest coś innego, zanim jeszcze trochę o Ripple powiemy. Dla mnie ważniejsze nie jest to, co jest dzisiaj, ale to, co będzie jutro. To, że dla mnie osobiście najważniejsze są aspiracje danego projektu. Co on chce zmienić, żeby poprawić te błędy, te problemy, które ma. Rozumiesz? Mhm. A jeśli on od początku mówi, że on chce być scentralizowany i że on jest z tego dumny i tak dalej, no to ja jestem troszkę bardziej sceptyczny. Chociaż, jak się sam powiedziałeś, może się to bardzo sprawdzić również w przypadku Bitcoina, ten scentralizowany development plus głosowania hashpooli, nie? Koparek, że tak się wyrażę, za pomocą...
No na razie się sprawdza, nie? Chociaż no mówię, w kontekście wizji Satoshiego jako system płatności.
No, sprawdza się i się nie sprawdza, bo ja jako ludek nadal nie mam możliwości zmiany, prawda? Nie mogę zagłosować za taprutem albo przeciwko taprutowi, nie?
No nie, no ale wiesz, jakbyś chciał być prawdziwym uczestnikiem sieci, to powinieneś być normalnie nodem.
Kopaczem, nie?
Kopaczem też, a minimum nodem, no nie? Minimum
słuchaj,
powinieneś
postawienie
mieć.
nouda to nie jest problem. Większy
No,
problem jest to, że...
a masz go, bo ja nie mam.
Nie, nie mam go, ale ja nie mam
No.
żadnych, nie daje mi to żadnych praw.
No nie daje ci żadnych praw, ale generalnie wspierasz decentralizację sieci.
No to też jest prawda, ale nie mam nouda. Przyznam się
No.
bez bicia.
No. No i taki się bitcoinowiec właśnie.
Ale zaraz, spokojnie.
Ja też nie wiem, żartuję. A powiedz mi, no bo to XRP, wiesz co, XRP może nie musimy wchodzić w szczegóły, bo XRP też nie jest jakby takim systemem, który ma jakieś przewidywane smart kontrakty i tak dalej. Wiemy, że jest mocno powiązany z bankowością. Oni mają takie cele, żeby zastąpić Swifta, tak, w tych rozliczeniach międzybankowych i jakby tutaj mocno celują, chociaż tak naprawdę to nawet nie jest stricte XRP, tylko Ripple, a tam jest jeszcze inna kryptowaluta,
nawet,
prawda, która jest
mówią, że Ripple nie powinien w ogóle być kryptowalutą, ale ja powiem szczerze, że zanim przejdziemy do kolejnych...
Ripple to jest firma, nie? XRP to jest kryptowaluta.
No tak.
A Ripple ma jeszcze inną, nie pamiętam teraz nazwy, kryptowalutę, którą właśnie używają banki, nie?
No, ja też nie wiem, ale generalnie zanim przejdziemy do kolejnej kryptowaluty, warto powiedzieć, jeśli zamykając temat Ripple, że w pewnym sensie jest to ciekawa kryptowaluta. Ja wiem, wszystkich teraz zaszokowałem prawdopodobnie, co on mówi. Dlatego, że dlaczego ona jest ciekawa? Ogólnie to ja nie mam Ripple i tak dalej, więc żeby było jasne, ale to jest kryptowaluta, która próbowała spojrzeć, jak działa system bankowy tradycyjny i w tradycyjnym systemie bankowym, a wszyscy to słuchacze pewnie wiedzą, Urząd Skarbowy na polecenie na przykład sądu może ściągnąć nam środki z naszego konta. Takie są fakty. Tak działa system bankowy, prawda? I to na całym świecie tak jest. Natomiast żadna inna kryptowaluta oprócz Ripple i XRP nie wspiera tej możliwości, że jakaś instytucja może nam pobrać środki zdalnie. Nie?
Mhm.
I Ripple, znaczy XRP to i Stellar Lumens wspiera to. I dlaczego oni tak zrobili to? Bo oni chcieli to zrobić jak najbardziej zgodne z tradycyjnym systemem bankowym, bo oni wierzą, że jak rządy się rzucą na kryptowaluty, to wprowadzą to jako wymóg, że to będzie po prostu konieczne, żeby tak było. Że będą mogły ściągnąć te środki.
No tak, ale to jakby, wiesz, z punktu widzenia decentralizacji kryptowalutowego świata, no to jest jakby w ogóle odlot.
Nie, no to jest...
I w ogóle to jest niedopuszczalne. Słuchaj, ja mam propozycję taką, Mateusz, bo mamy jeszcze kilka, myślę, już jesteśmy dosyć mocno po czasie. Mamy jeszcze kilka, myślę, że moglibyśmy pogadać sobie trochę o Polkadot, o wspomnianej wcześniej Solanie, moglibyśmy porozmawiać sobie o innych. Proponuję zrobić jeszcze drugi odcinek, gdzie poruszymy z jednej strony właśnie kwestię samej decentralizacji Cardano, ale również powiemy jeszcze, będziemy kontynuować ten wątek, ok? Bo nie chciałbym, żeby nasz odcinek się w tym momencie przedłużał dalej, tylko chciałbym, żebyśmy teraz wylądowali i wrócili do tematu, no nie wiem, załóżmy za tydzień i dociągnęli jakby ten wątek do końca i powiedzieć o Cardano. Co ty na to?
Jasne, nie ma najmniejszego problemu.
No to dobra, no to słuchaj, to jesteśmy, to podsumowując, powiedzieliśmy sobie o trzech wymiarach, aspektach decentralizacji.
Cztery, bo zapomniałem o jednym, jest ten pre-mine jeszcze, nie?
No dobra, okej, no to dobra, był jeszcze wątek pre-mine'u, ale te trzy główne aspekty to było pierwsze, decentralizacja samej sieci, dwa, decentralizacja głównego developmentu i trzy, decentralizacja projektów wokół danej kryptowaluty, no i cztery, tak jak powiedziałeś, pre-mine, powiedzieliśmy o Bitcoinie, Ethereum 2.0, BNB, Cardano, XRP i na razie na tym wylądujemy. To jest sześć konkretnych kryptowalut i w kolejnym odcinku powiemy sobie o kolejnych sześciu, pewno polecimy po market capie, no chyba, że są jakieś tam jeszcze ciekawe, typu tam Argoland czy inne, które wydają się właśnie być może ciekawymi projektami, no nie? Więc dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Ja ci, Mateusz, dziękuję za generalnie przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją bogatą wiedzą. No i słyszymy się w kolejnym odcinku, nie?
Dziękuję ci również bardzo. Do usłyszenia.
Trzymaj. Do usłyszenia. Trzymaj się. Hejka, cześć.